Państwa, w naszym studio jest pani Małgorzata Sagan, polonista, doradca metodyczny Gimnazjum nr 16 imienia Fryderyka Chopina w Lublinie. Pani Małgorzato, witam serdecznie, szczęść Boże.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
I dzisiejszej nocy chcemy zaprosić naszych słuchaczy Radia Maryja do wspólnej refleksji nad stanem polskiego systemu edukacji. Ja może tę refleksję rozpocznę od zacytowania fragmentu listu, do jakiego tutaj dotarliśmy. List, jaki skierowała pani minister edukacji Katarzyna Hall do nauczycieli przed drugą turą wyborów prezydenckich w lipcu 2010 roku. List został przesłany e-mailem do poszczególnych nauczycieli i środowisk oświatowych wspierających wdrażaną od 1 września 2009 reformę oświaty autorstwa pani minister Hall. I otóż świetne kilka zdań w tym liście, które zacytuję. Otóż pani minister zwraca uwagę, iż praca nad poprawianiem prawa oświatowego wymaga czasu i spokoju. Zarządzaniem edukacji zajmuje się na różnych szczeblach od 1989 roku. Stąd uważnie śledzę, pisze pani minister Hall, zmiany w prawie oświatowym. Mieliśmy przez ten czas 15 ministrów edukacji, którzy różnie zapisali się w naszej pamięci. Jednak wychowanie w atmosferze strachu i represji, przeciwstawianie się akceptacji, tolerancji i poszanowaniu praw człowieka jako wartościom wychowawczym, a nawet kwestionowanie teorii Darwina zdarzyło się tylko za rządów Jarosława Kaczyńskiego. No tu następuje kilka innych rzeczy, między innymi zwrócenie uwagi, że zerwano jakoś współpracę z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, a konkluduje te wszystkie uwagi pani minister zdaniem, że w tych trudnych, prawda, odbudowa właściwych relacji trwa do dziś. Prezydent Bronisław Komorowski gwarantowałby spokój i stabilność w edukacji i ma także siłę i stabilność edukacji może dać prezydentura Bronisława Komorowskiego. Dwa razy wspomniane jest to nazwisko i zachęta, by głosować na niego. Ciekawy list. W środek wakacji, nie wiem, czy ktoś to, no pewnie wielu ten list dotarło do tego listu. No i ja pominę już te wszystkie agitacyjne rzeczy, takie upolitycznienie Ministerstwa Edukacji poprzez jedyno słuszny kierunek na takiego, a nie innego kandydata. Już kampanię mamy za sobą, wybory są. Oczywiście pan Bronisław Komorowski jest prezydentem. Nie wiem, w jaki sposób miałby gwarantować stabilność edukacji polskiej, no ale to już jest inna kwestia, bo przecież od tego właśnie jest minister edukacji, a nie prezydent. Ale zwrócę uwagę na takie słowa, że zdarzało się nawet kwestionowanie teorii Darwina. Pani redaktor, no co to za w ogóle jest takie straszenie? To gdzieś chyba w najciemniejszych czasach opisanych w jakimś folwarku zwierzęcym Orwella, czy gdzieś tam, prawda, w takich tego typu powieściach science fiction. Czy już w realności, realnym socjalizmie lat 50. w Polsce były takie sytuacje, kiedy piętnowano kogoś, kto, prawda, dyskutował z różną teorią? Samo tutaj to stwierdzenie, że jest kwestionowanie teorii Darwina. Skoro ta myśl Darwina jest tylko teorią, to można z nią dyskutować. A pani minister, która tak piętnuje tutaj przeciwstawienie się tolerancji i akceptacji, z drugiej strony w tym samym zdaniu narzuca coś bez tolerancji, to musi być wszystko przyjęte bez jakiejkolwiek dyskusji. No, taki szczegół musi wywoływać, tym bardziej, że to pisze minister edukacji, musi wywoływać wiele pytań o stan systemu edukacji w Polsce. Jaki on według pani jest?
Pozwoli ojciec, że uzupełnię informację dotyczącą tego tekstu pani minister. Otóż istotnie część nauczycieli otrzymała to, no, nazwijmy to tak, przesłanie pani minister drogą e-mailową. Ja osobiście nie otrzymałam tego tekstu, a dowiedziałam się o nim od koleżanki, która takowy tekst dostała. Ja potem odnalazłam ten tekst na blogu pani minister. I rzeczywiście, co do jednego, pani minister ma rację, że to, co się dzieje w szkole, cały proces dydaktyczny i wychowawczy, wymaga czasu i spokoju. Niewątpliwie jest potrzebny spokój i stabilność. Niemniej jednak Związek Nauczycielstwa Polskiego, co do którego tutaj pani minister również w dalszej części tego listu stwierdza, że zanim ona objęła resort, nauczyciele rekomendowani przez ZNP nie otrzymywali nagród i medali jako struktura postkomunistyczna. Właśnie ci związkowcy stwierdzają, że ciągłe zmiany w edukacji nie gwarantują spokoju i stabilizacji. Natomiast jeśli chodzi o tą teorię Darwina, pani minister tutaj odnosi się do tych działań swojego poprzednika, pana ministra Romana Giertycha, który rzeczywiście w swoich działaniach zwrócił uwagę na to, że w podręcznikach do biologii jest pewna nieścisłość polegająca na lansowaniu wyłącznie teorii Darwina w kwestii pochodzenia człowieka. Dziś doskonale wiemy, że nie jest to jedyna teoria. Z historii wiadomo, że sam Darwin widział w tej swojej teorii pewne luki, pewne braki. No, żeby już gdyby skrócić całą tą historię, wiadomo, że sam Darwin miał wątpliwości, czy rzeczywiście tę teorię opublikować. I należałoby uczciwie, stojąc na gruncie prawdy, o tym uczniom w szkole mówić, że jest to jedna z wielu teorii, są inne koncepcje, są inne ujęcia. Ja natomiast jako polonista doświadczam tego jako żywo na swoich lekcjach, kiedy omawiam z uczniami teksty biblijne, jeden z najważniejszych tekstów biblijnych, mianowicie fragment Księgi Rodzaju mówiący o powstaniu człowieka i świata. I na gruncie tego tekstu dochodzimy do prostej konstatacji, że człowiek w swej istocie pochodzi od Pana Boga i wyjaśniamy to, posługując się argumentami teologicznymi i argumentami z teorii literatury przy analizie tekstu biblijnego, który jest też tekstem literackim. Ale gdzieś na lekcjach biologii uczniowie jakoś takim to zapada w pamięć, taki troszeczkę taki truizm, że pewien taki skrót myślowy. Jakoby z tej teorii Darwina wynikało, że człowiek pochodzi od małpy. I ja potem, odpytując swoich uczniów z tekstu biblijnego, na pytanie, jak według tekstu biblijnego, jaką mamy odpowiedź na pytanie o pochodzenie człowieka, uczeń odpowiada, pochodzi od małpy. A więc jest to swoiste kuriozum, które wynika właśnie z takiego lansowania tylko tej teorii. Ale tutaj no, jest troszeczkę no, pewna odpowiedzialność nauczycieli, aby nauczyciel no, powiedział pełną prawdę uczniom. I tutaj pani minister troszeczkę zawęża ten problem, mówiąc, że zakwestionowano teorię Darwina za jej poprzednika. Oczywiście nic takiego nie nastąpiło. Wiemy natomiast, że istotnie nastąpiło wyprowadzenie uczniów na ulicę. Były protesty. To się nie zdarzyło, nawet w czasach komunistycznych, aby uczniowie protestowali przeciwko ministrowi i jak gdyby za aprobatą swoich nauczycieli. I znów kolejne kuriozum. Chodziło o obronę pewnej pozycji Witolda Gombrowicza, Ferdy Durkę. Trudno oczekiwać, żeby wśród uczniów, wśród licealistów było aż tak wielu pasjonatów Ferdy Durkę, Witolda Gombrowicza. To był tylko pretekst, żeby protestować przeciwko poprzedniemu ministrowi. Pani minister na swoim blogu dokonuje bardziej wnikliwej analizy działań swoich poprzedników. Ona tutaj podkreśla, że jako 15 czy 16 minister edukacji w ciągu ostatnich 20 lat jest najdłużej urzędującym ministrem. Uważa to za swój plus. I co ciekawe, analizując pracę każdego z tych 15 ministrów, w pracy każdego z nich dostrzega jakieś plusy. Każdy z nich zrobił coś dobrego. I o dziwo, tylko minister pracujący w rządzie pana Jarosława Kaczyńskiego nie zrobił dla polskiej oświaty nic dobrego. Pani minister oczywiście ma prawo tak osądzać pracę tego czy innego ministerstwa. No niemniej jednak, jeżeli przyjrzymy się dokładniej faktom właśnie, no to pani minister chyba troszeczkę rozmija się z prawdą.
Otworzyłem sobie tutaj blog pani Katarzyny Hall. Rzeczywiście, no ciekawa, no chronimy edukację, tak, tu jest rzeczywiście ten.
Tak, pani minister tam nawet zamieszcza takie motto, które jest cytatem z jakiejś wypowiedzi pani Anny Radziwiłł, która, jak wiemy, tworzyła zręby reformy, była wiceministrem w dwóch rządach. W tej chwili już no, wielu nauczycieli raczej krytycznie ocenia jak gdyby tę koncepcję, którą wprowadziła pani Radziwiłł, ale no, są tam bardzo słowa takie wielkie. Pani Radziwiłł miała powiedzieć, że sprawy osobiste są mniej ważne niż sprawy społeczne. Co więcej, te sprawy społeczne są 100 razy ważniejsze niż sprawy osobiste i w tym sensie wszyscy jesteśmy politykami. Takim mitem, który krąży nad polską szkołą, jest również tak zwane odpolitycznianie oświaty. Nauczyciele często mówią, że oni nie chcą się zajmować polityką, oni chcą uczyć porządnie, polityka ich nie interesuje. Ja zawsze wtedy powtarzam, że jeżeli nie interesujesz się polityką, to na pewno polityka interesuje się tobą. I wszystkie, cały ból, który w tej chwili dzieje się w oświacie, wynika przecież z decyzji politycznych i ministra oświaty i całego rządu. No, niemniej jednak nauczyciele jakby uciekają przed rozeznawaniem tej sytuacji politycznej, od której wszystko się zaczyna. Wszystkie decyzje, które podejmuje pani minister, a które adresowane są do nauczycieli, one no, troszeczkę destabilizują życie w szkole i stwierdzają to właśnie związkowcy ZNP. Jest na stronie ministerstwa taki materiał przygotowany przez ZNP, który jest analizą obecnej sytuacji w szkole w aspekcie jakości pracy nauczyciela. I w tej prezentacji, bo jest to prezentacja umieszczona w takim linku dotyczącym planowanych zmian w statusie zawodowym nauczycieli. I tam związkowcy z ZNP, ja tutaj podkreślam, że to właśnie związkowcy ZNP, no bo tutaj pani minister tak ubolewała nad tym, że za czasów jej poprzednika nauczyciele z tego związku byli jakoś deprecjonowani. A to właśnie ten związek stwierdza, że w zakresie polityki edukacyjnej państwa brakuje spójności, że mankamentem są ambicje reformatorskie kolejnych ekip. Następnie, że wszelkie konsultacje są pozorowane, że mamy do czynienia z decentralizacją i komercjalizacją oświaty i z deprecjonowaniem roli kuratoriów oświaty. No tak, związkowcy oceniają działania ministerstwa. Natomiast w aspekcie warunków pracy nauczyciela, to są ostatnie ustalenia. Właśnie ta prezentacja była pokazywana w czasie prac zespołu doradczego w sprawie zmian statusu zawodowego nauczycieli. I w zakresie warunków pracy nauczyciela związkowcy stwierdzają oczywiście niską płacę, niski prestiż zawodu nauczyciela. Co ciekawe, podkreślają brak systemowych badań laryngologicznych dla nauczycieli. W wielu szkołach, tak rozmawiając z nauczycielami, dochodzimy do wniosku, że jakoś wzrasta w ostatnim czasie absencja nauczycieli. To jest taki drobiazg, który może gdzieś unika, umyka, nie widać go na salonach wielkiej polityki. Ja, szczerze mówiąc, zastanawiałam się, dlaczego tak jest. Nawet w swojej szkole rzeczywiście obserwowałam jakiś wzrost absencji. Nikt nie chce chorować, ale skoro tak się dzieje, to znaczy, że jednak zdrowotnie nauczyciel jest obciążony. Wydawać by się mogło, że nauczyciel pracujący głosem niewiele pracuje. Ale z różnych opinii naukowców wiemy, że praca głosem obciąża cały organizm. I ktoś, kto, wystarczy zapytać dziennikarza czy aktora, jak bardzo to jest obciążające. I tu właśnie związkowcy postulują, że takie badania bezpłatne oczywiście powinny być, że jest obciążenie hałasem i właściwie nikogo to nie obchodzi. Związkowcy postulują wręcz wprowadzenie nagłośnienia w salach lekcyjnych, aby odciążyć no właśnie głosowo nauczycieli. I wreszcie związkowcy stwierdzają, że mamy do czynienia z pewną eskalacją oczekiwań społecznych wobec funkcji dydaktycznych, wychowawczych nauczyciela, ale te oczekiwania są generowane przez rząd, przez zmiany, które ministerstwo ciągle wprowadza. Nowa podstawa programowa i nowe zadania. Tak zwane godziny karciane, i te godziny muszą być zagospodarowane i muszą być dokumentowane. Jest to wielkie obciążenie i dla nauczycieli, i dla dyrektorów szkół. Nauczyciele oczywiście wiedzą, że to jest praca za darmo. Za te godziny nikt nam nie płaci. I znów zmiany, i znów ma być kolejna fala szkoleń, bo znów nauczyciel okazuje się, że w kontekście wprowadzanych zmian ten nauczyciel znów czegoś nie umie. Musi się szkolić. I tak to jest jakaś taka samonapędzająca się machina. Oczywiście są już pewne spekulacje, pewne hipotezy, dlaczego tak jest. No, myślę, że należałoby poczekać na rozwój sytuacji, ale biorąc pod uwagę doświadczenia ostatnich 10 lat, najprawdopodobniej te takie spekulacje, które są w tej chwili jak gdyby szeptane i mówione nieoficjalnie, one się zapewne potwierdzą. No, jedna z takich plotek mówi, że okazuje się, że rynek szkoleniowy nauczycieli jest już nasycony, że różne instytucje szkolące nauczycieli przeżywają pewną stagnację. No nie mają kogo szkolić. Dlaczego? No dlatego, że coraz więcej nauczycieli zdobywa najwyższy stopień awansu zawodowego. I tak jak 10 lat nauczycielom powiedziano, że nauczyciel dyplomowany to jest już mistrz, to już jest sama generalicja, więc nauczyciele w to uwierzyli. No skoro tak, skoro jestem mistrzem, no to już muszę tylko świadczyć to swoje mistrzostwo i nie muszę się specjalnie szkolić. No więc, żeby te instytucje miały co robić, więc są nowe zmiany po to, żeby znów szkolić nauczycieli. Tak się spekuluje. A zatem, no niekoniecznie te zmiany planowane przez panią minister zapewnią deklarowany w tym tekście zacytowanym przez ojca czas, spokój i stabilność.
Pani dyrektor, pytanie w takim razie, pójdźmy dalej w tych rozważaniach. Pani zdaniem, czego dzisiaj, no oprócz tego pokoju i stabilności w szkole, czego potrzeba tym programom edukacyjnym, wychowawczym, aby zarówno dzieci i młodzież jak najbardziej z tego skorzystały, ale także, żeby nauczyciele również mogli normalnie pracować, a nie aby ciągle ktoś im udowadniał, że to, że oni mają jakiś życiowy dorobek, to się nie liczy, bo muszą być ciągle szkoleni w tej i we w tej i prawda, nie ma takiego jakiegoś zaufania do nauczyciela, że nauczyciel no nie kupi sobie jakiejś tam książki i nie rozwinie się sam gdzieś tam przy okazji, tylko trzeba odgórnie go po prostu szkolić. Może to dla państwa polskiego byłoby w dobie tych cięć budżetowych o wiele tańsze, dać większą podwyżkę każdemu nauczycielowi, żeby on mógł sobie kupić właśnie książki, żeby mógł sobie wymienić komputer na lepszy, który ma, albo ten, który nie ma, żeby sobie mógł kupić i tak dalej. I to już samo by napędzało ten rozwój i to samo kształcenie na pewno bardziej efektywne i tańsze niż to dostarczają tego jakieś zewnętrzne instytucje, aczkolwiek być może wielu w tych instytucjach jest przyjaciół, którzy też chcą jakoś żyć. Ale to zupełna dygresja. Pytanie następujące, jakie powinny być te programy, żeby ułatwić rozwój dzieciom, młodzieży, żeby także nauczyciele mogli efektywnie i z dużym tym poczuciem tej własnej wartości, pozytywnym poczuciem własnej wartości po prostu pełnić tę służbę?
Wszelkie programy, które nauczyciele realizują, programy merytoryczne z poszczególnych przedmiotów, programy wychowawcze, każda szkoła taki program musi mieć, każdy wychowawca musi mieć taki program wychowawczy dla swojej klasy, oczywiście uzgodniony z koncepcją wychowawczą szkoły. A więc wszystkie te programy powinny stać na gruncie prawdy obiektywnej o rzeczywistości realnie istniejącej. Elementem tej rzeczywistości jest żywy człowiek, dziecko, które się rozwija, rośnie, zmienia się. Więc nauczyciel musi mieć elementarną wiedzę na ten temat, ale wiedzę prawdziwą. Jeżeli na temat no właśnie pochodzenia człowieka, czy powiedzmy celu człowieka. Są różne koncepcje. To nauczyciel musi zadać sobie trochę trudu i stwierdzić, no, która z teorii, która z koncepcji jest właściwa, która odpowiada rzeczywistości. I tak kształtować swój program. Jedynym swoistym światełkiem w tunelu, w tej nowej zmianie programowej, z którą mamy do czynienia od roku, no takim plusem, ale jednocześnie zadaniem dla nauczycieli, jest możliwość tworzenia własnych programów, które programy z poszczególnych przedmiotów, które będą respektowały podstawę programową. Otóż jeżeli nauczyciel napisze sobie taki program i na przykład w zakresie języka polskiego, do lektur, które musi zrealizować, bo musi uwzględniać podstawę programową, doda parę dobrych rzeczy z literatury polskiej i światowej, to ma szansę ukształtować swoich uczniów, kształtować ich rozum w kontekście prawdy, kształtować ich wolę w kontekście dobra, zgodnie z ostatecznym celem ludzkiego życia. Ale najpierw nauczyciel musi mieć taką świadomość w sobie. Musi pamiętać o takim elementarnym założeniu, że jest tak zwana koncepcja klasyczna prawdy, wywodząca się od Arystotelesa, i jest parę innych. Na przykład taka, że prawdę uzgadniamy, za prawdę przyjmujemy to, co jest użyteczne, pożyteczne. Prawdą jest intensywność naszych doznań. No więc, no jeżeli wypowiadamy jakieś dwa twierdzenia i są one ze sobą sprzeczne, no to są dwie możliwości. Albo jedno z nas nie ma racji, albo oboje nie mamy racji. I tutaj no, trzeba po prostu posłużyć się zwyczajną logiką. I to, co nie jest zgodne z logiką, zgodne z rzeczywistością, to należy odrzucić. Natomiast nauczyciele epatowani różnymi teoriami w czasie szkoleń, kiedy pokazuje im się pewne publikacje, zwłaszcza dydaktyków, psychologów, pedagogów zachodnich, nie mając wiedzy na temat danego autora, przyjmują to, czego się dowiedzą na danym szkoleniu, na gruncie tej teorii, jako no właśnie prawdę aktualnie obowiązującą. I to jest, proszę ojca, troszeczkę przerażające. Bo ja pamiętam, gdy pan profesor Henryk Kiereś kiedyś tak żartobliwie troszeczkę tłumaczył, jak to dowiedział się, że teraz, a było to na początku wdrażania tamtej reformy, gdzieś na przełomie roku 99 i 2000, dowiedział się, że aktualnie obowiązuje inna interpretacja Ziemi Obiecanej Reymonta, a przedtem była inna. I ja w tej chwili obserwuję taką właśnie podobną sytuację. Na przykład coraz częściej proponuje się nauczycielom szkolenia w zakresie podnoszenia kompetencji wychowawczych na gruncie teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Ja sama otrzymałam informacje drogą e-mailową od różnych instytucji zachęcających do udziału w takim szkoleniu. Czyli imputuje się nauczycielom, że jest w tej chwili 8, 9, nawet do 12 różnych typów inteligencji. I w zależności od tego nauczyciel w klasie, mając przed sobą zespół klasowy, najpierw musi rozpoznać. Jeżeli ma przed sobą 25 czy 30 osób, to znaczy najpierw musi rozpoznać, ilu ma kinestetyków, ilu ma wzrokowców, ilu ma słuchowców, ilu ma uczniów o tak zwanej inteligencji muzycznej, ilu językowej, i potem do tego dostosować metody pracy, dostosować program. Tymczasem zdrowy rozsądek podpowiada, że no mamy po prostu inteligencję z pewnym nachyleniem, z pewnymi uzdolnieniami w tym albo w innym kierunku. Teoria Gardnera jest jedną z teorii i co dziwne, no jakoś do tej pory, bo to jest publikacja sprzed wielu lat, do tej pory nie zyskała jakiejś aprobaty innych psychologów. To jest bardzo nośne w Stanach Zjednoczonych. Jakoś tam w pewnych środowiskach, bo nie we wszystkich. Ta teoria się podoba. Tam Gardner prowadzi nawet taki projekt, on się tak troszeczkę dziwnie nazywa, projekt Zero. No i właśnie testuje tą swoją teorię. Ale jest wielu przeciwników tej teorii i I na razie nikt z liczących się dydaktyków amerykańskich tej teorii nie podjął. Więc może, nawet jeżeli u nas w Polsce komuś ta teoria się podoba, to gwoli uczciwości jednak należałoby to powiedzieć. Howard Gardner opublikował już kilka lat temu kolejną książkę, która już powoli wchodzi na nasz rynek i jest tak bardzo pozytywnie reklamowana. Pięć umysłów przyszłości. Więc to jest to samo, tylko to jest inne ujęcie problemu inteligencji. Gardner zajmuje się kogniwistyką, a więc interesuje go działanie ludzkiego mózgu w aspekcie procesów poznawczych. I teraz po co to wszystko się dzieje i dlaczego to jest takie, staje się nośne u nas? Ponieważ resort ministerstwa mówi o dostosowywaniu programów do potrzeb edukacyjnych uczniów. No, ja powiem tak, no, konia z rzędem, kto wie dokładnie, o co tutaj ministerstwu chodzi. Niektórzy mówią, że chodzi o zapewnienie poczucia sukcesu uczniom z różnymi deficytami rozwojowymi. A więc, żeby ci uczniowie z dysgrafią, dysortografią, uczniowie z nadpobudliwością psychoruchową, z innymi mankamentami, no, którzy osiągają niższe wyniki, żeby oni mieli także poczucie sukcesu, aby pokazać im, że oni są tak samo dobrzy, tak samo świetni, jak ich uczniowie bardzo zdolni czy wybitnie inteligentni. Chodzi o to, żeby pokazać, że jesteś taki sam, tak samo możesz osiągnąć sukces. I tutaj znów zdrowy rozsądek podpowiada, że przecież jest inaczej. Dziecko z jakimś mikrodeficytem, no na przykład, no jeżeli dysortografia jest bardzo głęboka, to dziecko nigdy nie nauczy się pisać poprawnie, zgodnie z zasadami ortograficznymi. I co to oznacza w naszych polskich warunkach? Że na przykład, no nie ma szans w konkursie ortograficznym, nie ma szans w olimpiadzie z języka polskiego, w konkursie polonistycznym. Natomiast rodzice epatowani taką właśnie teorią, że takie dziecko również wszędzie ma szansę, próbują wręcz tłumaczyć, że no cóż, co tam ortografia, ważne, że dziecko potrafi wypowiedzieć własne zdanie, że jest kreatywne, a więc może odnieść sukces w konkursie polonistycznym. No istotą konkursu polonistycznego, takiego dla gimnazjalistów, jest przede wszystkim umiejętność poprawnego pisania po polsku. Dziecko z dysortografią, zwłaszcza głęboką dysortografią czy dysleksją, tego nie potrafi. Więc rzeczywiście dla niego trzeba szukać innych możliwości, ale tutaj ta ułomność powoduje, no, że jednak tego się nie nauczy i to trzeba po prostu zaakceptować. Przyjąć dziecko właśnie takim, jakim ono jest i kochać go takim, a nie jak gdyby na siłę szukać sposobów również w systemie edukacyjnym, aby ono odniosło sukces, jakby sukces był miernikiem człowieczeństwa.
Drodzy Państwo, w naszym studiu jest pani Małgorzata Sagan, polonista, doradca metodyczny Gimnazjum nr 16 imienia Fryderyka Chopina w Lublinie. Rozmawiamy i zapraszamy także Państwa do tej rozmowy. Rozmawiamy o stanie polskiej edukacji. Ja za chwileczkę jeszcze poproszę Państwa, zaproszę Państwa do telefonowania. Teraz chwila muzycznego oddechu. Tutaj ciekawy jest rzeczywiście także ten problem, może także go troszeczkę tutaj poruszmy. Rzeczywiście nauczyciel, który staje przed klasą, ma w niej wiele, wiele różnych osobowości i owszem, potrzeba także takiego zindywidualizowanego podejścia, ale to nie znaczy wcale, że to jest w jednej klasie tych 25 klas, czy tam ileś więcej. Trzeba tworzyć także z tych dzieci zespół. Jak ich nauczyć wzajemnej akceptacji siebie nawzajem, skoro jakaś teoria tutaj wspomniana uczy właśnie nieakceptacji siebie, nie widzenia siebie w tej całej prawdzie. Jak można w takim razie nauczyć takiego człowieka, żeby on akceptował innych, jak uczymy go, żeby nie akceptował siebie. A z drugiej strony w tym także poznawanie własnych jakichś zdolności, możliwości rozwoju, ale także i tego, co jest jakąś ułomnością moją. Uczymy się także przełamywania tego, co przełamać się da. A zatem idzie tutaj chyba o to, by w miejsce tych teorii różnych psychologicznych, które są jakimiś eksperymentami, które mają tendencję do traktowania człowieka przedmiotowo, jako jakoś tam tworzywo, z którego coś tam lepimy, nie wiadomo co, ażeby mieć tą integralną, całościową wizję człowieka i z tym dopiero podejść do edukacji.
Kultura polska wzrasta na dorobku starożytnej Grecji i Rzymu i antyku chrześcijańskiego. I tutaj wiemy, że należy człowieka poznać, zobaczyć, jaki on jest i akceptować go w pełni jego osobowości. Oczywiście, że dostrzeżone braki w naturze, bo my je mamy, to wynika z naszej natury skażonej grzechem pierworodnym. Wyraził to bardzo tak ciepło i bardzo pięknie poeta, ksiądz Jan Twardowski, który w jednym ze swoich wierszy mówi w ten sposób. Gdybyśmy wszyscy byli w kratkę i gdybyśmy wszyscy mieli po 4 jabłka, no to świat byłby nudny, byłby nieciekawy i nie mielibyśmy co robić. Więc to, że mnie czegoś nie dostaje, dostrzegam w sobie jakąś ułomność, to jednocześnie widzę, że człowiek będący obok mnie może we mnie ten brak uzupełnić. I odwrotnie. I wtedy mamy do czynienia z miłością, z właściwą akceptacją. Natomiast no, nie jest tak. To jest działanie gdyby wbrew ludzkiej naturze. Jeżeli chcemy za wszelką cenę szukać, jeżeli wmawiamy młodym ludziom, że mogą odnieść wszyscy taki sam sukces. Czyli jeżeli swoimi działaniami przekonujemy dzieci i młodzież, że wszystko jest dla wszystkich. Tak po prostu nie jest. Wynika to z naszych braków. Jeśli ojciec pozwoli, taki osobisty akcent. Kiedy byłam dzieckiem, bardzo chciałam śpiewać. Uwielbiałam. Chodziłam sobie po ścieżkach, po polach i śpiewałam. Ale kiedy poszłam do szkoły, okazało się, że no niekoniecznie z tym moim śpiewem jest najlepiej. Zazdrościłam koleżankom, które pięknie śpiewały. Przepłakałam całą noc, gdy pani nie wybrała mnie do takiego zespołu wokalnego w szkole podstawowej. Ubolewałam, że nie mogę śpiewać w chórze, ale wtedy rodzice mi zawsze mówili, ale zobacz, jak pięknie piszesz wypracowania. I pani czyta te wypracowania wszystkim uczniom. I dla mnie to był pewien taki sygnał, żeby na tym się skupić. No nie umiem śpiewać, to nie umiem, ale dobrze piszę. Tymczasem wmawianie uczniom, że wszystko jest dla wszystkich, wydaje mi się błędne. Należy zadaniem nauczyciela i rodzica w domu jest poznanie dziecka. Najpierw rodzic musi to zrobić, musi obserwować swoje dziecko i wydaje mi się, że już kiedy rodzice posyłają dziecko do szkoły, powinni mieć jakąś diagnozę z przedszkola, a przede wszystkim na podstawie własnej obserwacji. Już powinni przynajmniej domyślać się, w jakim kierunku to dziecko pójdzie. Niestety tutaj obserwujemy różny wkład rodziców w rozwój dziecka, różny stopień zainteresowania się dzieckiem. Dlatego no, rodzice posyłając dziecko do szkoły czasem jak gdyby zrzucają ten obowiązek na szkołę, że szkoła załatwi za nich to, na co oni nie mają czasu. I stąd są te wszystkie problemy w szkole, bo szkoła wszystkiego nie zrobi. Szkoła ma wspierać w wychowaniu, ma pomagać, ma informować, diagnozować i proponować możliwości rozwoju. I tak generalnie się dzieje. Jeżeli w szkole na przykład jest 12 kół zainteresowań, to znaczy, że szkoła stara się wszystkim uczniom dać różne możliwości. Jeżeli są tak zwane zajęcia wyrównawcze, to one także są po to, aby tym uczniom z dysleksją, dysortografią, no troszeczkę pomóc, czy pomagać im nadrabiać zaległości. Natomiast zwłaszcza szkoła podstawowa i gimnazjum to jest czas, kiedy dziecko z pomocą rodziców i nauczycieli ma rozpoznać, w czym jest dobre, w czym jest świetne. Po to są również konkursy. I rozwijać się w tym i wspólnie, już między gimnazjum a szkołą ponadgimnazjalną, podjąć wspólną decyzję. Co dalej? Do jakiej pójść szkoły ponadgimnazjalnej, jakiej klasy? To też jest, gimnazjaliści mają tutaj bardzo trudne zadanie, bo właściwie w tym momencie muszą decydować już nawet o studiach. Bo jest to wczesne profilowanie, które zaproponowała pani minister i już idąc do pierwszej klasy uczeń musi wiedzieć, co będzie studiował, bo potem takie będzie nachylenie przedmiotów fakultatywnych i jakichś dodatkowych zajęć, które sobie wybierze. A więc jest to trudniejsze i w tym sensie działanie i rodziców i nauczycieli powinno być zintensyfikowane i pomóc uczniom, a więc wnikliwa obserwacja. Jeżeli no właśnie uczeń jakoś nie może się nauczyć pisać rozprawki, ta rozprawka jest na poziomie trójki, czy też czasami czwórki, no to znaczy, że może niekoniecznie powinien być dziennikarzem. A dobrze idzie mu matematyka, to może powinien myśleć jednak o rozwijaniu się w kierunku tych przedmiotów. I w tym sensie, w tym jest właściwe wspieranie ucznia ze strony nauczyciela. Nauczyciel powinien to potwierdzić albo zaprzeczyć. Tu akurat na przykład artystą, malarzem to nie będziesz, bo no, mamy narysować konia, a wychodzi pies. No więc raczej nie. Tutaj tych zdolności nie ma. I trzeba szukać w innej dziedzinie. Natomiast ja obserwuję w szkole no takie właśnie działania, aby wszystko było dla wszystkich i aby uczeń poczuł się dobrze, w tym sensie, że odnosi sukces. Tymczasem jakaś porażka, jakaś brak tego sukcesu również może być ważną informacją i dla ucznia, i dla jego rodziców.
No cóż, tak na marginesie, tylko powiem, ostatnio odwiedzałem Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Okazuje się jednak, pani redaktor, że przy odrobinie szczęścia każdy z nas może być wybitnym artystą, plastykiem. Ale to tak tylko na marginesie dodam. Drodzy Państwo, zapraszamy do rozmów o stanie polskiej edukacji, o przyszłości naszych dzieci, młodzieży, bo przecież to od nich zależeć będzie następne 1000 lat, mamy nadzieję, naszej ojczyzny. Telefony do Radia Maryja 56 655 23 55 dla Polski Północnej, 56 655 23 56 dla Polski Południowej. Dla zagranicy podobny numer telefonu z końcówką 33 lub 66, kierunkowy 0048, z oceanu 011 48. Przypomnę, że w naszym studio jest pani Małgorzata Sagan, polonista, doradca metodyczny Gimnazjum nr 16 imienia Fryderyka Chopina w Lublinie. Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Bardzo ciekawy problem. porusza radia Radio Maryja w tej chwili właśnie. Mam tylko jedno zastrzeżenie, mianowicie, że problem ten głównie referuje polonista. Trzeba sobie powiedzieć, że wśród nauczycieli też są specyficzne typy zdolności, specyficzne typy inteligencji i też się bardzo różnią, nie gorzej i nie mniej niż uczniowie. Ja osobiście zetknęłam się z dyslektykami, dysgrafikami z młodzieżą, która wykazywała ogromne zdolności organizacyjne, których nie miało żadne inne dziecko, które umiały doskonale zorganizować grupy do pracy, na wycieczkę. To były rzeczy, które podziwiałam. Zastanawiałam się zresztą, jak to się stało, że jeden z najwspanialszych bajkopisarzy, dających filozoficzne podłoże swoim bajkom, no i emocjonalne, potężne, Christian Andersen, mając wiele lat, 18 czy 19, nie umiał jeszcze czytać i pisać, bo nie umiał jako dyslektyk i dysgrafik. Jak to się stało, że najwybitniejsi nasi przedstawiciele malarstwa odrodzenia, geniusz, który był geniuszem i malarskim, i technicznym, był dysgrafikiem czy dyslektykiem piszącym w odbiciu lustrzanym. Takiego ucznia też miałam, piszący w odbiciu lustrzanym. Nawet uważano, że on jest z diabłem skumany. Więc wydaje mi się, że nie można przesadzać ani w jednej, ani w drugiej stronie, że tak powiem, spojrzenia na sprawę młodzieży bardzo zróżnicowanej i odmawiać na przykład młodzieży, ty masz takie wady, ty masz takie błędy, ty nigdy tego nie osiągniesz. Nie! Ty nie osiągniesz na przykład rzymskiej piątki z języka polskiego, ale możesz osiągnąć w jakiejś dziedzinie, czy technicznej, czy organizacyjnej, dużo więcej niż ten wspaniały polonista. Jeżeli moja polonistka w szkole średniej, z jednej z najlepszych szkół warszawskich, w roku pańskim 53, analizując, to do pani polonistce do przemyślenia, analizując Odę do młodości Mickiewicza, powiada, że tłumaczy, że tam jest Archimedes był ubogi, nie miał gdzie oprzeć stóp. Ktoś pyta się, jak to jest, co to było z tym Archimedesem. A tak, on był jednym z najuboższych ludzi. Więc wtedy się odzywam ja, bo był jednym z najbogatszych. Miałem wtedy 15 czy 16 lat. Powiedziałam, że to jest nieprawda. To był człowiek bardzo bogaty. A chodziło mu o to, że powiedział kiedyś, że gdyby miał punkt podparcia, to by ruszył ziemię z posad. Więc pani polonistka była tak dalece wykształcona i tak dalece zorientowana i tak wszechstronnie rozwinięta, że nie wiedziała, dlaczego Mickiewicz użył akurat takiego porównania. Dlatego tego rodzaju dyskusja byłaby bardzo poważna i bardzo ważna, gdyby uczestniczyło w nim paru psychologów, a nie jeden polonista. I to chciałam powiedzieć, dziękuję za poruszenie problemu, bo problem dyslekcji, dysgrafii, dyskalkulii, przecież Agnieszka Osiecka, z którą siedziałam w jednej ławce, reprezentowała dyskalkulię skrajną. Do tego stopnia, że trzeba było ją odpowiednio spreparować do egzaminu z matematyki. I zrobiła to matematyczka. Pani profesor Straszyńska.
No ale zgadza się pani, że gdyby w tym czasie rozwoju jakiejś tam młodości czy wieku gimnazjalnego zmuszać właśnie taką osobę i wysyłać ją na olimpiady matematyczne...
Oczywiście, że absurd.
Było absurdem. Właśnie o to chodzi, żeby...
O to chodzi, że nie można działać w ten sposób, że się coś dekretuje. Skończmy na miłość boską z dekretacją, bo ja widzę, że ta dekretacja się przenosi na wiele dziedzin, wręcz humorystycznie.
No, o to właśnie chodzi.
Tak. Więc ja w każdym razie bardzo dziękuję za rozpoczęcie tego tematu, bo u nas jest bardzo dużo tematów związanych z młodzieżą. młodzież jest skandalicznie rozwydrzona. Jest skandalicznie, nie umie żyć w koniecznych przepisach. Dlaczego? Dlatego, że młodzieży się nigdy nie powie. Dlatego wychodzący mają pierwszeństwo przed wchodzącymi, że oni opuszczają przestrzeń, którą wy chcecie zająć. I jest to zaobserwowane i zapisane w prawie. Takich praw jest bardzo wiele i trzeba je przestrzegać, jeżeli chcemy miłować bliźniego jak siebie samego, prawda?
Tak.
I to trzeba poruszać. W szkołach średnich zupełnie nie uczy się Chrystusa na co dzień. Moja matka, matematyczka, i zresztą ja wychowywałam się w czasie okupacji, więc to był w ogóle specyficzny okres, prawda, patrzenia na to, co się wkoło dzieje. Ja nabrałam wręcz skażenia, w cudzysłowie powiadam, skażenia, które bardzo kocham i bardzo cenię. Każdą rzecz, którą, jakieś ważniejsze przedsięwzięcie, w którym ktoś inny ma uczestniczyć, momentalnie przymierzam nie do dekalogu, tylko do słów Jezusa. Czy on by się tak zachował? Czy on by w ten sposób proponował mi, żebym to rozwiązała w układzie społecznym? Po prostu jestem, w cudzysłowie, skażona pozytywnie. I dlatego Bogu dziękuję, że miałam taką matkę, psychologa zresztą, matematyka i psychologa, która potrafiła wyciągnąć z nauki Jezusa wskaźniki na co dzień.
Dziękujemy bardzo za tę wypowiedź. Pozdrawiamy Panią.
Dziękuję za ten program i proszę o więcej o młodzieży i dla młodzieży.
Robimy co możemy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jeśli Pani pozwoli, przykłady, które Pani podała, właśnie dowodzą tego, o czym mówimy. Aby szukać możliwości, zdolności, które jakoś rekompensują te braki, które w nas są. A jeśli, oczywiście to nie jedyne przypadki, które Pani wskazała, nawet wśród polityków możemy znaleźć świata zachodniego, wielu przedstawicieli, którzy no, byli głębokimi dysortografikami, a nie przeszkodziło im to w zrobieniu kariery politycznej. Ale to tylko dowodzi pewnego uporu, pracy i zaangażowania. Pani doskonale wie, że z tymi mikrodeficytami jest tak, że w zależności od stopnia dysleksji czy dysortografii można ją oczywiście wyeliminować przy intensywnej pracy, przy ćwiczeniach, które zaleca poradnia. Ja miałam uczennicę, która miała oświadczenie z poradni o dysortografii, ale rodzice z nią pracowali bardzo intensywnie i w czasie egzaminu gimnazjalnego ta uczennica i jej rodzice zrezygnowali z pewnych ulg, które tym uczniom przysługują na egzaminie, zupełnie świadomie. Rodzice stwierdzili, że ona tego nie potrzebuje, ponieważ wypracowała taki poziom tych umiejętności w zakresie pisania, które są potrzebne każdemu uczniowi. Więc o tym właśnie mówimy i pani ma oczywiście rację, że ci uczniowie, dzieci, młodzież, którzy mają jakieś braki w jednej dziedzinie, one rzeczywiście mają talenta w innych dziedzinach. I chodzi o to, żeby to odkryć w szkole. I tak się dzieje.
No a tak na marginesie dodajmy, ciekawe były te... Dzisiaj mają niektórzy tendencje do tego, żeby mówić o tym, że to były takie szalone lata 50., że to najzabawniejsze kroniki filmowe można pokazywać i tak dalej. No był to straszny czas, kiedy dokładnie wszystko, nawet i tę klasyczną historię podciągano pod ideologię klasową. Archimedes musiał być ubogi, bo przecież tak wielki uczony nie pochodziłby z innej klasy, jak tylko z ludu pracującego miast i wsi. Także tylko tyle tutaj dodamy. No a swoją drogą jeszcze zauważmy, jaka jest właśnie to ta klasa i najwyższa próba tej poezji naszych wieszczów. Cała klasyka, prawda?
Tak.
Odbierzmy kolejny telefon. Przypomnę, że w naszym studiu jest pani Małgorzata Sagan, polonista, doradca metodyczny gimnazjum nr 16 imienia Fryderyka Chopina w Lublinie. Rozmawiamy o polskiej edukacji i o stanie tejże. Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy dzwoni. Witam panią Maria. Profesor, witam ojca prowadzącego. Tutaj burza w Warszawie, a ja słucham z zainteresowaniem. Była przerwa nawet troszkę. Nie wszystko było słyszalne. Na początku burzy w ogóle nie było. 10 minut, znaczy nie było słychać państwa rozmowy. I chciałam wrócić, to znaczy ten głos tej pani, owszem, ale już nie będę do niego nawiązywać, bo to zbyt długo by trwało. Chciałabym wrócić do tego, co pani profesor powiedziała na początku. Ja w ogóle nie wiedziałam o tym liście tej pani minister i to mnie zszokowało teraz w środku nocy. No taki list, no naprawdę ja rozumiem, że to propaganda była przedwyborcza, ale to świadczy o pewnej mentalności, ponieważ co by nie powiedzieć, to nie chodzi o rząd pana Kaczyńskiego, ale co by nie powiedzieć o panu Giertychu, to jednak on chciał może złymi metodami sprowadzić ucznia, znaczy nie sprowadzić ucznia, ale pokazać miejsce ucznia i pokazać miejsce nauczyciela, bo w tej chwili są tylko prawa ucznia niestety, a obowiązki są gdzieś tam odłożone na bok i nauczyciele po prostu nie bardzo mogą cokolwiek robić, żeby właśnie oprócz nauczania, nie zawsze też najlepszego z powodu tych programów, żeby jeszcze wychowywać. Także uważam, że pan Giertych na pewno... Szkoda, że pani minister nie przypomniała pana ministra Handkego, pani Dzierzgowskiej, no świętej pamięci, jeśli była wierząca, bo już nie żyje, ponieważ ja pracowałam w czasie, kiedy była ta pierwsza reforma w 1999 roku w Bibliotece Pedagogicznej, tak się złożyło, i widziałam tych umęczonych nauczycieli, którzy gdzieś tam z Płocka dyrektor przyjeżdżał i czytał 50 książek, ponieważ kazano mu być menedżerem zamiast nauczycielem, który przy okazji uczenia również jest dyrektorem i tak powinno być. Tak samo nauczycielki w jakichś przedszkolach biedne z puchniętymi nogami po 30 latach pracy, czyli świetne praktyczki, były wysyłane po prostu na studia, za które same zresztą płaciły i uważano, że się nie nadają do tego, żeby być przedszkolankami. I to była reforma, której mnóstwo ludzi zarobiło sporo, ponieważ pani Dzierzgowska zlecała, byli edukatorzy wtedy powołani, o ile pamiętam, i zlecała to tłumaczenie z Unii Europejskiej mnóstwa jakichś broszurek, które potem włączaliśmy w bibliotece do stanu biblioteki. Absolutnie nikt tego nie czytał. I dlaczego pani minister Hald, do niej się zwracam, może tam ktoś podsłuchuje i nagram, prawda? Tego nie powiedz, jak ta reforma zniszczyła. Wtedy były 4 reformy równoległe, które zniszczyły właśnie wiele dziedzin życia, że tak powiem. I powołuje się tylko na pana Giertycha, którego w ten sposób sekowano, że potem w jakichś takich tabloidach były matka zadowolona i uczniowie, którzy z matką się cieszą, że Giertych ktoś tam musi odejść czy coś. W każdym razie ci uczniowie teraz chodzą i tam być może tłuką nauczycieli. I właśnie to jest ta robota, którą niestety no takimi metodami nie wychowamy ani nie nauczymy uczniów tak jak trzeba. I pani Hall wpisuje się niestety w dalszym ciągu w ten model. Ponieważ chciałam jeszcze dodać, pani profesorze, właśnie ten model, o którym z kolei pani mówi, że się wymaga, to też jest straszne, że dostosowuje się, prawda, do ucznia, tak?
Tak.
Do ucznia należy dostosować, tak, te metody.
Rozporządzenie mówi, że jeżeli nauczyciel sam przygotowuje program albo wybiera program, to ten program powinien być dostosowany do potrzeb edukacyjnych uczniów.
To tak, przepraszam, przypomina mi się, jak pan Kwiatkowski w telewizji, ten dyrektor, kiedyś powiedział, nie możemy dawać tego, co chcą widzowie, tylko tego, co potrzebują, na to, co potrzebują. Czyli wiedzą lepiej ci ludzie, czego, prawda, co, jak należy to robić, i ale jakie są pokłosia tego typu myślenia. To już od tamtej reformy, pani profesor, idzie, tak. To wszystko się zaczęło wtedy. Mianowicie widziałam doktorantów w Bibliotece Pedagogicznej, bo tam przychodzili. To z polonistów. Powiedzmy, skupmy się na polonistach, ja też jestem polonistką i doradzałam magistrom i doktorantom. Zgroza mnie ogarniała, ponieważ ten sposób uczenia powoduje, że potem ci ludzie idą coraz wyżej, niby są, prawda, może nie są dyslektykami, ale może nie powinni iść na studia polonistyczne albo nie robić doktoratów, a może powinni. Ucieszyłam się, bo jedna doktorantka pisała pracę o Żeromskim i proszę sobie wyobrazić, że nie wiedziała podstawowych takich spraw związanych z jego życiem na przykład. No po prostu, a magistrantki, na przykład piszący o Tadeusza Littnera, Małym Domku i Witkacego z Małym Dworku, nie brały pod uwagę, że te nazwiska coś znaczą, że właśnie te nazwiska symbolizują coś i w ogóle nie myślą ci ludzie, dlatego, że taki jest sposób uczenia i to już od tamtej pani Radziwiłł, pani Dzierzgowska, mówię o polonistach. To jest tragiczne, bo ci ludzie, nie wiem, czy pani profesor usłyszała kiedyś rozmowę taką na wysokim poziomie w literatów prawie, w ogóle bardzo słabo mówią po polsku i tak dodają coś tak albo coś tam, po prostu aż mnie rani ucho. I właśnie taka metoda akurat w polskim, mówimy o polskim, ale w innych dziedzinach, na przykład biologia, czy nawet plastyka. Zauważyłam z kolei, patrząc na ucznia sąsiadki wnuczka, którego tam czasami czegoś pouczyłam, że tyle jest szczegółów. Trzeba od nowa te programy wszystkie zmienić, a poza tym pani mówiła o rozprawkach. Trzeba wrócić do wypowiedzi jakiejś takiej, żeby nie myślał uczeń, czy to rozprawka, czy to coś tam innego. Po prostu dzieci nie umieją się wypowiadać. Mało czytają, mało mówią i potem taka rozprawka ogranicza. To tak jak ten klucz tam na tej maturze. To jest po prostu, cieszę się, że już jestem stara, bo jeżeli byłyby takie programy, to ja bym nie pokochała języka polskiego, ponieważ kazano by mi pisać rozprawki, jakieś inne rzeczy. Ważne jest, żeby dużo czytały dzieci, dużo rozmawiały i wypowiadały się myśląc. A oni robią automaty z dzieci, nie tylko w sensie polonistycznym, także w innych dziedzinach. I bardzo jest mi przykro. I ten list, o którym pani powiedziała, to jest po prostu żałosny, bo to jest po prostu, no, nie mówi się o tym, gdzie popełniano duże błędy. Właśnie pan Handke i ta cała reforma. Niech ta pani sięgnie do tego. I teraz też popełnia błędy. No ale niby każdy ma prawo. Ale to jest tragiczne. Obserwuję ze zgrozą tych naukowców obecnych, właśnie wywodzących się z takiego programu i z takiego traktowania spraw ucznia, że dostosowanie do najsłabszych, to nigdy indywidualiści z tego nie wyrosną. Bardzo przepraszam, że się zaperzyłam. Życzę wszystkiego dobrego i dziękuję za tę audycję.
Pani Mario, żeby jeszcze dać taki, żeby jeszcze dać taki materiał, może nie tyle do zaperzenia się, co dla takiego zainteresowania się, jak inni myślą, proszę sobie zajrzeć na stronę katarzynahall.blogspot.com. No i wtedy więcej tam takich rzeczy.
To znaczy,
rzeczy
ja nie mam niestety. Ja jestem bez internetu, bez komórki i bez telewizora, proszę ojca. Jestem po prostu, jestem na wewnętrznej emigracji, tak już przyznał się państwu w tej chwili po tych wyborach. Prostu już jestem demodé. Ja już, owszem, mogę komuś poradzić, ale ja już nie jestem z tych czasów. Zresztą może i dobrze, bo ten komputery to powodują, że ta młodzież też mniej myśli, a oczywiście, przepraszam, to jest postęp, ale w pewnych dziedzinach, humanistycznych zwłaszcza, odeszli nauczyciele od uczenia na pamięć wierszy. Na studiach, proszę sobie wyobrazić, polonistycznych, jak usłyszałam od jednej polonistki, że ona nie ma analizy wierszy, czyli nie kształtuje się żadnej wrażliwości. To kiedyś to w liceum się kształtowało, bo jeszcze byli przedwojenni może nauczyciele, nie wiem, bo ojciec powiedział, że teraz po wojnie było rzeczywiście dostosowanie do tej filozofii, prawda, marksistowskiej, ale z drugiej strony uczyli nauczyciele wymierający wtedy, już przedwojenny.
No, jeszcze chwili... takie perły zostały, prawda,
tak,
w koronie i dzięki
ale
temu...
Ale wie ojciec, że nie mogę zrozumieć, i pani profesor, że nie ma w tej chwili analizy wiersza. To jest podstawa dla polonisty, dla chłanisty. Właśnie, uczenie myślenia, siedzenie nad wierszem i rozmawianie o tym. I potem nie, no nie, po prostu wydaje mi się, że to dobrze. Czas, może dla mnie czas umierać? Tak zażartuję, bo Pan Bóg wie lepiej, co i jak, ale jest mi przykro, że tak schodzi na psy humanistyka, a poza tym, że tacy ludzie zajmują się właśnie reformowaniem i zakłamywaniem, bo powtarzam, pan Giertych nie popełni największych błędów. Wcześniej popełniano, wtedy, w 99, niech ta pani, prawda, Hall cofnie się jeszcze te 10 lat i zobaczy, co wtedy, jakie błędy popełniono. I do dziś coraz gorzej jest w szkolnictwie, dlatego jeszcze raz wszystkiego dobrego i może tacy ludzie jak pani profesor może coś tam zmienią, a może jakieś te perły, które zostały, bo ja się będę już tylko przyglądać. Wszystkiego dobrego.
Pozdrawiamy. Z Bogiem.
Dziękujemy. Tak, pani ma rację i dodam tylko, że pani minister Hall, kiedy rok temu był taki jakby punkt zerowy, to znaczy rozpoczęcie wdrażania nowej podstawy programowej i wszystkich procedur i mechanizmów, które za tym poszły, informując nauczycieli o istocie tych zmian, mówiła, że ta reforma programowa, którą ona wprowadza, jest dokończeniem reformy z 99 roku. Z wypowiedzi pani tutaj jasno wynika, że no właśnie wtedy zostały popełnione błędy i pani minister nie skoncentrowała się na skorygowaniu tych błędów, nawet nie zadała sobie trudu, żeby te błędy wyeksplikować w jakiś sposób. Ale podkreślała nawet w materiałach informacyjnych, mieliśmy takie sformułowanie, że jest to swoisty lifting, a więc dokończenie, jakiś drobny makijaż tej reformy, która zaczęła się w 99 roku. Jest to o tyle właśnie no, przerażające, jeżeli dokończenie, no to dokończenie czego? Jakiegoś procesu, który niekorzystnie wpływa na rozwój. I w jaki sposób można to zatrzymać? Na pewno nie w sposób systemowy w tej chwili, dlatego że no tutaj życzenie pani minister się ziściło. Pan Bronisław Komorowski jest prezydentem, a więc o tyle pani minister może być spokojna co do wdrażanych zmian. Natomiast te niekorzystne procesy, które mają miejsce, może zatrzymać mądry nauczyciel. Zatrzymać, czy też uchronić swoich uczniów przed nimi swoją postawą, stojąc na gruncie prawdy i jasno, uczciwie mówiąc uczniom, ich rodziców, jeżeli czegoś nie może zrobić, bo nie może tego zrobić z uwagi na obowiązujące prawo, a nauczyciel no musi tego prawa przestrzegać. Wtedy jedyną formą takiej uczciwej postawy jest powiedzenie uczniom i rodzicom, jest tak, tak i tak, ponieważ takie są przepisy. Tylko byłoby dobrze, gdyby nauczyciel również dawał taki sygnał, że no, na przykład uważa, że to prawo nie jest dobre, że nie służy dobrze uczniom. Aby nie udawał, że zmiany, które właśnie weszły, rzeczywiście podniosą jakość kształcenia i poprawią wychowanie. Czy ta poprawa wychowania i wzrost postaw społecznych, patriotycznych, obywatelskich nastąpił? Z łatwością możemy sobie odpowiedzieć, obserwując wydarzenia w Warszawie na krakowskim przedmieściu. Jest tam mnóstwo młodych ludzi. Ja patrząc na te grupy młodych ludzi, nawet w wieku gimnazjalnym, licealistów, zastanawiałam się, dlaczego oni tacy są? Czy rzeczywiście w ich życiu nie znalazła się ani jedna osoba, ani jeden nauczyciel, ani rodzice, którzy no nie kształtowali ich na gruncie prawdy, nie ukierunkowywali na dobro. Skąd oni się wzięli? Tacy właśnie. No, chyba odpowiedź jest w tych rozchwianych, zliberalizowanych programach wychowawczych i w wielości tych koncepcji, w których nauczyciel się zagubił i podawał, uczył, wychowywał, kształtował zgodnie z procedurami i zmianami, które wchodziły. Tymczasem nigdy, w żadnym momencie nie jesteśmy zwolnieni z tego, żeby rewidować opinie, sądy, które są nam przekazywane głównie przez media, z rzeczywistością, która istnieje realnie i odwoływać się do takiego osądu zdroworozsądkowego. Niekoniecznie ludzie z wyższym wykształceniem, nawet z bardzo wysokim ilorazem inteligencji, niekoniecznie to rozeznanie mają. I znów wiele postaci z życia publicznego, przeróżnych celebrytów, wskazuje na to, że niekoniecznie wysoka inteligencja idzie w parze z rozpoznaną prawdą o rzeczywistości, w której żyjemy.
Na marginesie tak jeszcze dodam tutaj do pani Marii. Pani Maria nie ma komórki, nie ma telewizora. Może jest osobą szczęśliwszą niż inni dzięki temu, ale tak już na poważnie, to też warto postawić takie pytanie. Dzisiaj mówi się wiele o komputeryzacji, o tym, żeby młodzież, dzieci już internet miały i tak dalej. Pytanie zasadnicze, czy my uczymy używać tego internetu? Przecież rzeczywiście internet to jest świetne źródło, narzędzie edukacji, wiedzy, zdobywania wiedzy. W internecie, przez internet można, mając dostęp do internetu, można się uczyć różnych na przykład języków, można gromadzić jakąś wiedzę. Tak żartobliwie przywołajmy sytuację. Nawet sam ówczesny kandydat na prezydenta dzięki internetowi pomógł sobie w wiedzy konstytucyjnej. Ale jest pytanie właśnie, czy to ten wielki magazyn, czy ta wielka jakaś, prawda, wielkie pudełko, wielki słoik z dobrymi różnymi rzeczami, czy my uświadamiamy tych ludzi, jak ten słoik odkręcić, jak to pudełko otworzyć, żeby tam się dostać i żeby te wszystkie ważne, dobre rzeczy po prostu wybrać i używać?
No tak, to jest także postulat, bardzo bliski pani minister. Pani minister stwierdza, że tej technologii informacyjnej powinni uczyć wszyscy nauczyciele, tak jak również wszyscy nauczyciele powinni dbać o poprawność w posługiwaniu się językiem polskim. Myślę, że to się zaczyna najpierw w domu, bo w tej chwili tutaj pani Maria rzeczywiście jest swoistym wyjątkiem, ale trudno znaleźć ucznia, zwłaszcza w dużym mieście, który w domu nie miałby dostępu do internetu. A więc najpierw rodzice powinni swemu dziecku pokazać, że komputer, internet to nie tylko narzędzie zabawy, ale to jest użyteczne źródło i narzędzie, użyteczne narzędzie pozyskiwania informacji. Natomiast w szkole rzeczywiście nauczyciele poszczególnych przedmiotów, poloniści także, historycy także, powinni uczyć wybierania z tych wielkich zasobów internetowych informacji, które są użyteczne, informacji, które są prawdziwe. Polonista styka się z takim problemem, kiedy uczeń pisze wypracowanie przy pomocy internetu, czyli ściąga sobie różne fragmenty i z tego kompiluje wypracowanie. Ja, odkrywszy to u niektórych swoich uczniów, próbowałam im wyjaśnić, że akurat strony, z których ściągali fragmenty do swoich wypracowań, nie są poprawne, są tam błędy i oni byli zdziwieni, że w tych fragmentach pościąganych jest mnóstwo błędów językowych, a nawet merytorycznych. I mówili tak, przecież oni to znaleźli w internecie. Więc dlaczego ja tutaj zaznaczam błędy? Ale istotnie to jest okazja, aby nauczyć korzystania i szukania źródła, jeżeli wypracowanie dotyczy na przykład Ziela na kraterze Melchiora Wańkowicza, to które strony dotyczące tegoż autora czy tego gatunku literackiego będą dla nich użyteczne. I oczywiście mogą z tego korzystać, ale w sposób uczciwy. Więc jeżeli uczeń jakąś ciekawą myśl sobie przepisał, ma do tego prawo, ale musi to w pracy zaznaczyć. I pomimo, że proszę ojca, w gimnazjum na przykład nie wymaga się od ucznia pisania pracy z przypisami i z bibliografią. To jednak ta technologia, programy i podstawa programowa akurat tego nie wymusza. To jednak fakt, że uczniowie mają dostęp do tych technologii informacyjnych, wymusza nauczenie robienia przypisu. Bo ja uczniom tłumaczę, wtedy jest uczciwie. Jeżeli jakaś koncepcja ci się spodobała się, czy jakaś myśl, masz prawo ją zacytować w swojej pracy, ale trzeba zacytować, no i podać źródło. Skąd to wziąłeś? A więc jest to również pewna ścieżka takiego dodatkowego rozwoju, rozwijania umiejętności niekoniecznie opisanych w podstawie programowej, a które wymusza życie. I nauczyciel powinien tutaj reagować no, tak jak życie dyktuje. Więc oczywiście, że tak. Tylko no właśnie musi to być analiza krytyczna. Przeglądarek, stron internetowych, z których uczniowie korzystają. W wielu szkołach są już centra multimedialne, one zazwyczaj mieszczą się w bibliotekach i o dziwo do stanowisk komputerowych w tych właśnie bibliotekach ustawiają się kolejki uczniów. Ja w swojej szkole zaobserwowałam taką sytuację, kiedy przed otwarciem biblioteki rano, przed 7:45 już czekało 3 uczniów po to, żeby zająć sobie szybciutko miejsce przy komputerze. I tu się pojawia dodatkowy problem. No, uczniowie przynoszą na różnych nośnikach swoje materiały, swoje gry, ściągają z internetu i tutaj znów musi być kolejny jakiś mechanizm ochronny, aby uczniowie tego robić nie mogli. Więc oczywiście są to tylko narzędzia użyteczne, pomocne w pracy i ucznia, i nauczyciela, ale no, trzeba nauczyć korzystania z tych dobrodziejstw technicznych.
Drodzy Państwo, w naszym studiu jest pani redaktor Małgorzata Sagan, polonista, doradca metodyczny gimnazjum nr 16 imienia Fryderyka Chopina w Lublinie. Jeśli mógłbym tutaj zareklamować, czy polecić Państwu tekst, jaki ukaże się w naszej rodzinie we wrześniu. Kochać i wymagać w trosce o harmonijny rozwój ucznia. Warto też wrócić do archiwalnych numerów pisma w naszej rodzinie, czy też to było wcześniej rodzina Radia Maryja. Nauczyciel humanista wobec wyzwań współczesnego wychowania. Także są inne, nie wiem, czy są Pani teksty jakieś w internecie, nie szukałem nawet.
W naszym dzienniku.
W naszym dzienniku tak, jest trochę tekstów.
Z ubiegłego roku, z 2009 roku, z września, później z numerów jesiennych.
Polecam Państwu zerknięcie do tych tekstów. Teraz odbiorę kolejny telefon. Słucham Radio Maryja, halo.
Tak, do audycji. Ja już włączam radio.
Tak, jesteśmy już na antenie. Tak. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
O, jakże cieszę, że się to odzwoniłam. Bo tak bardzo chciałam. Pozdrawiam serdecznie ojca i panią Małgosię. Ja zawsze wszystkie jej audycje pilnie słucham, wiele się z nich uczę i też jak gdyby współraz to z pewnymi moimi obserwacjami, bo tu jak pani zauważyła, dodzwaniają się, no jak to uśmiesznie powiem tak, że to wie członki ciała pedagogicznego. Ja tak. Też jestem nauczycielem z zamiłowania i z wykształcenia. Ścisłe nauki akurat prezentuję. I tutaj chciałam jak gdyby takie. A tutaj jeszcze tylko pozdrawiam też serdecznie panią Marię, którą usłyszę czasem na antenie. Ja myślę, że pewne braki w tak zwanym oprzyrządowaniu, które ma nam pomagać w współczesnym świecie, jak skomputeryzowanie i tak dalej, wynika po prostu z pewnego upodlenia materialnego nauczycieli, którzy na przykład, jeśli ostatnie lata przed odejściem chorowali, to po prostu mają bardzo niewielkie środki i utrzymanie pewnych mediów po prostu kosztuje. To tak tylko nawiasem chciałam zauważyć. Natomiast dwie kwestie chciałam tutaj tak dotknąć. Pierwsza sprawa dotyczy, bo tak właśnie od strony, patrzę troszeczkę merytorycznie na sprawy lansowania w szkołach teorii ewolucji Darwina. Ja tu kiedyś nie tylko jest to zawarte w podręcznikach biologii, ale także, co stwierdziłam z przerażeniem, przeglądając chyba rok czy dwa lata temu podręczniki do historii z klasy czwartej, znalazłam w nich, to miało być chyba pod hasłem, bo jak historia, no to pewnie też historia człowieka, czyli antropogeneza, pierwszą kartkę z takim małpoludem. No i potem oczywiście kilka rozdziałów ewidentnie wskazujących na powiedzmy sobie pochodzenie człowieka od małpy. Znaczy wskazywanie, że mają wspólnego przodka, były odpowiednie rysuneczki, były też oczywiście też te tak słynne właśnie te takie postacie, które się nieraz tutaj prezentuje, prawda, począwszy od małpy, poprzez człowiek, prawda, homo sapiens i pięknie pokazani nasi przodkowie. Byłam przerażona, nawet zrobiłam odbitkę i wracając sobie zahaczyłam o radio i zostawiłam to ojcu Piotrowi Andrukiewiczowi, żeby to czasem może z tego pożytek zrobić. Podejrzewam, że jest wiele takich podręczników i tu chciałam taką rzecz zaznaczyć, bo ta sprawa jest pewną taką pasją moją badawczą i powiedziałabym nawet tak, przeglądając teraz pewne podręczniki, które się pojawiły, bo są przerażające w tej chwili, szereg jest takich książek edukacyjnych, które się pojawiły w księgarni, szczególnie rzucane są nawet w takich marketach, już na poziomie jakimś takim późno przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Są to książki tłumaczone z języka niemieckiego i tam wprost, z jednej strony niby uczące takich umiejętności podstawowych dzieci, a z drugiej strony wprost się mówi znowu o tym pochodzeniu człowieka od małpy i też odpowiednio się ilustruje, już począwszy od tego okresu. Więc jest to wciskanie, bo nie chodzi o samą ewolucję, która w jakiś sposób też możemy patrzeć jako działanie Boże, ale na pochodzenie. Jest to wciskanie ewidentnie kłamliwej ideologii. Zresztą były takie audycje u nas tutaj w radiu, gdzie profesorowie, którzy mieli okazję w Stanach Zjednoczonych się zorientować i tam stamtąd też dzwonili ludzie, gdzie po prostu wręcz się tępi nauczycieli i uczonych, którzy na uczelniach udowadniają, że po prostu jest to teoria kłamliwa. Albowiem no tak, nie znaleziono żadnych... Ja już nie chcę tego rozwijać.
Tak, ja wejdę tylko w słowo, dlatego że to był tylko taki... To była taka dygresja, tylko no bardzo jest nielogiczne zdanie, które pani Hall napisała w tym liście, piętnując z jednej strony brak akceptacji i tolerancji, a zdanie zakończyła, że polemizowano czy podważano teorię Darwina. Skoro jest to teoria, jak sama pani minister napisała, to dlaczego nie wolno z nią dyskutować w imię tolerancji czy akceptacji czy czegoś innego?
Ja
i to jest ta niespójność logiczna, ale może zostawmy teraz temat...
Tak, ja chciałam jeszcze jedno zdanie ojcu podsumować. Mi chodzi o to, żeby zdecydowanie pani Małgorzato nie przedstawiać tego jako jednej, powiedzmy sobie, że jest nie tylko ta teoria, prawda, jest też inna teoria kreacjonizmu i tak dalej. W tej chwili, jak się orientuję tylko króciutko, na bieżąco z badań, które w tej chwili się jak gdyby rozwijają i coraz więcej się wypowiada naukowców, że absolutnie jest to po prostu mit i nieprawda. Czyli zdecydowanie nie można mówić, że ta teoria jest jedną z wielu. Po prostu ona jest zafałszowana. I przedstawianie jej prowadzi
się
w błąd.
Wie pani, logicznie jest tak, że istnieje Darwina teoria, bo on napisał książkę o pochodzeniu gatunków i są także inne koncepcje, także logicznie zdanie mówiące o tym, że jest wiele teorii, jest poprawne. Ale ja nie chciałbym, żeby nasza dyskusja teraz nagle tą wypowiedzią skoncentrowała się na kwestii ewolucji, bo my nie na ten temat chcemy rozmawiać
dzisiaj. Tak. I drugi wątek jeszcze chciałam tutaj poruszyć. Nie, ja tylko to proszę zrozumiałam w tym zakresie, żeby nie przedstawiać to jako jedno z wielu, można napisać, że to jest jedna z wielu teorii, ale po prostu jeśli mamy szukać prawdy, a tutaj właściwie taki był tytuł tej audycji, którą jeszcze w pierwszej części usłuchałam, więc tutaj jeśli mówimy o prawdzie, no to prawdą nie jest forsowanie, bo mi chodzi o to, tylko forsowanie tego światopoglądu. A wracając jeszcze do innego wątku, jeżeli mówimy o prawdzie, był taki telefon, może sobie pani przypomni, kiedy pan tutaj dzwonił właśnie podczas tej pierwszej części audycji i mówił, że jednak mówienie o tym, że moim zdaniem powoduje pewien relatywizm w oglądzie rzeczywistości i powinien nauczyciel tego unikać. I ja bym pokazała to w tym kontekście, bo myślę też, że ta reakcja była jego dlatego, że pani pokazała ten kontekst właśnie sprawy krzyża. I ponieważ zgadza się, jedni nauczyciele wypowiadają się tak, drudzy inaczej. I tutaj jednak, i tutaj ja odniosłam wrażenie, że pani też pokazała, że pani wyraziłaby to swoje zdanie. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli jesteśmy katolikami, zresztą można wiele różnych argumentów wyciągać, i jeżeli jesteśmy katolikami i też podchodzimy do sprawy w sposób jakiś taki racjonalny, to jednak wydaje mi się, że można powiedzieć to bardziej autorytatywnie i że to dotyczy szerszego problemu, czyli miejsca krzyża czy znaku sakralnego w przestrzeni publicznej. Już nie będę tego rozwijać. I w tym momencie po prostu próba usuwania tego znaku jest bezprawiem. Nie jest to problem dyskusji, że jedni uważają tak, drugi uważa tak i ja jako nauczyciel mogę powiedzieć tak. Wydaje mi się jednak, że ja bym starała się zdecydowanie powiedzieć uczniom, że właściwe podejście to jest po prostu odpowiednie zrozumienie tego działania, że to się robi też temat zastępczy i jednak nienaruszalność w przestrzeni jest bardzo istotna. Mnie się tu pojawia, to już kończę moją wypowiedź, to z bólem stwierdzam, wypowiedzi niektórych hierarchów, ja to mówię oczywiście od siebie w swoim imieniu, że przecież oczywiście mówi się, że hierarchowie, czy księża, czy kapłani powinni być jednomyślni w sprawach wiary i tutaj nie ma wątpliwości. Ale niemniej jednak, ponieważ stoją, tak jak my wszyscy ochrzczeni, na jednym fundamencie, to wielość wniosków i opinii dotyczących oglądu rzeczywistości, którzy powiedzmy sobie, nie jest to, nie zahacza to spraw religijnych, ale niemniej jednak ewidentnie ocena powinna być tutaj bardziej jednolita, bo taka wielość bardzo powoduje wiele zamętu. I na przykład była taka manipulacja w programie Niebo Ziemia w niedzielę, gdzie pokazano tylko opinie biskupów i księży.
Ale wie pani, to my znowu się skoncentrujemy znowu na temacie, który chciałbym poruszyć jutro.
Byłabym też wdzięczna, gdyby można było z panią Małgosiu w jakiś sposób się móc skontaktować. Czy ja mam szukać przez to lice, przez to gimnazjum, czy też jest jakaś inna możliwość, bo bardzo, bardzo lubię te, bardzo są cenne te pani audycje i te problemy, które pani porusza i wiem, że pani to na pewno głęboko czuje i też chciałabym czasem móc się tutaj, także tutaj chciałabym jeszcze, żeby się odnieść do tej myśli odnośnie krzyża, czy tu można mówić moim zdaniem, czy jednak mówić to troszeczkę bardziej autorytatywnie. Dziękuję serdecznie i z panem
dziękuję bardzo. Tak, ja myślę, że jeśli ojcze, możemy... Podam swój adres mailowy. Także bardzo proszę, jeżeli pani będzie uprzejma, zapisać sobie malsagan@wp.pl. Malsagan. Pisane łącznie, bez spacji. Malsagan. Bardzo proszę. Będzie mi bardzo miło, jeżeli skontaktujemy się już poza anteną. Jeśli ojciec pozwoli, ja jeszcze gdyby postaram się doprecyzować tę kwestię z audycji telewizyjnej. Ja powiedziałabym więcej, że właśnie w imię wolności religijnej mam prawo domagać się, aby krzyż na krakowskim przedmieściu był tam, gdzie jest, bo mam prawo do wyznawania swojej wiary w życiu, w przestrzeni publicznej, w przestrzeni społecznej. To znaczy postulat wolności religijnej. Natomiast ja mówiłam o tym, podkreślałam to właśnie to tak moim zdaniem, ponieważ dla tych ludzi, którzy byli po przeciwnej stronie, my jako katolicy jesteśmy właśnie taką grupą ludzi, która ma swoje zdanie. Oni tak na nas patrzą. To jest wasze zdanie, wasze, katolików. Wy tak uważacie, a my uważamy inaczej. I podobnie jest wśród nauczycieli. Tak po prostu jest. Ja jestem o tym głęboko przekonana, że tutaj reakcje nauczycieli na tę konkretną sytuację były bardzo różne. I wtedy nauczyciel, jeżeli tak w tej czy w innej sprawie posługiwałby się taką formułą językową typu moim zdaniem, mnie się wydaje, ja sądzę według mnie, to będzie tolerowany, będzie zaakceptowany, bo on wyraża swoje zdanie. Natomiast jeżeli stwierdza autorytatywnie, właśnie w imię wolności religijnej mamy prawo do wyznawania, czy stwierdzamy autorytatywnie w jakiejś kwestii no, tak czy inaczej, to wtedy może to zaczyna się konflikt, może być to jakimś zarzewiem dyskusji i dobrze, że tak jest, oby ta dyskusja doprowadziła do pewnych konstruktywnych rozwiązań. Zawsze mówię, że owszem, spierajmy się, ja bardzo często spieram się z moimi uczniami. Często jest tak, że zaplanowana metodycznie lekcja legnie w gruzy, dlatego że pewien wątek dyskusji uważam, że muszę go dokończyć. Nie mogę zostawić ucznia z pewną niewiadomą czy z pewnym znakiem zapytania. Więc rozmawiamy, dyskutujemy, spieramy się. Tutaj jeśli, no właśnie, jeśli mogę przytoczyć taką dyskusję gdzieś, no w kontekście utworu, w kontekście trenów Jana Kochanowskiego, kiedy wyjaśniałam uczniom, jaka jest geneza tych utworów, kiedy wspomniałam niejako marginalnie, że Jan Kochanowski przeżył jak gdyby podwójną tragedię, ponieważ umarła nie tylko Urszulka, ale również inna jego córka Hanna, której poświęcił epitafium. To było powiedziane na marginesie, ale jeden z uczniów to podchwycił i zapytał, to dlaczego jednej swojej córce Kochanowski poświęcił aż 19 utworów i to takich właśnie, takich głębokich, takich pięknych, a drugiej córce tylko jedno skromne epitafium. Czy to znaczy, że jedną kochał bardziej, drugą mniej? To była dyskusja o miłości ojcowskiej. Wywiązała się również dyskusja na temat życia po śmierci. No i jeden z uczniów stwierdził, że nie ma czegoś takiego jak życie po śmierci. Umieramy i koniec. No i cóż, formalnie powinnam uczniowi powiedzieć, no ty tak uważasz, a ja uważam, że jest życie po śmierci. No ale ja dosyć długo z tym uczniem rozmawiałam, dyskutowaliśmy. A zatem tylko w kwestiach mniej ważnych możemy się tą formułą posługiwać. I sami uczniowie czują się bezpiecznie wtedy, kiedy pozwala im się mówić moim zdaniem i ja sądzę. Tymczasem czas dzieciństwa, młodości, wzrastania to jest czas poznawania rzeczywistości i samego siebie. I dopiero wtedy, mając jakąś elementarną wiedzę po maturze, czyli po egzaminie dojrzałości, który oznacza, że w jakiejś mierze młody człowiek jest dojrzały, przygotowany do tego, żeby zacząć już o sobie decydować, przynajmniej formalnie. I dopiero wtedy, bazując na tej elementarnej wiedzy, nie opiniach, sądach, hipotezach, tylko wiedzy obiektywnej, stojącej na gruncie obiektywnej prawdy, dopiero wtedy można kształtować jakąś własną wizję świata, rzeczywistości, samego siebie. I w przypadku chrześcijan, katolików, jest to bardzo naturalne i tożsame, bo wtedy prawda obiektywna o świecie, w którym żyjemy, pokrywa się z moją wizją rzeczywistości. To dlatego my mówimy, że to, co w nas jest katolickie, jeżeli chodzi o ogląd spraw społecznych, czy w tym przypadku szkoły edukacyjnych, jest jak gdyby naszą drugą skórą. My wiemy, że tak po prostu jest, dlatego że to, co jest w nas katolickie, pokrywa się w tym, co jest naturalne, ludzkie. To dlatego my tak mówimy. Natomiast niekatolicy, czy też ludzie obojętni religijnie, czy przeciwnicy religii, ale co ciekawe przeciwnicy katolików. Jakoś nie widać, żeby ktoś protestował przeciwko protestantom, czy prawosławnym, czy innym. Postrzegają nas jako jedną z opcji. Wielu.
Ja bym również się tutaj nie bał używania stwierdzenia, że moim zdaniem jest tak i tak, bo po pierwsze to też zwraca uwagę na odpowiedzialność za to, co ja mówię. Ja się nie kryję za tym, że my uważamy, czy tak powinno być, bo tak się robi, bo się nie robi. Przepraszam, co ty myślisz, co ty przemyślałeś? Z jakich wynika to zdanie twoje, przesłanek? Proszę bardzo, zacznijmy rozmawiać, dyskutujmy. Owszem, no nie wyobrażam sobie sytuacji, gdy nauczyciel matematyki powie, moim zdaniem, według mnie 2 plus 2 jest 4. No bo to są rzeczy oczywiste, prawda? Tutaj są takie sprawy oczywiste, co do których nauczamy, czy mówimy o nich.
Kwestie merytoryczne.
Ale są też i takie jest cała dziedzina życia, jest mnóstwo dziedzin życia, gdzie trzeba właśnie mieć ten dialog, stoczyć nawet czasem jakiś spór, żeby dojść do konkluzji, które wszystkim wyjdą na dobre, prawda?
Tak, i ten spór musi być, zwłaszcza nauczyciel humanista powinien uczniom przynajmniej zasygnalizować wielość różnych ujęć, nawet interpretacji, zwłaszcza jeżeli w przypadku jakiegoś utworu literackiego powszechnie znane są różne interpretacje. To trzeba to powiedzieć, ale nauczyciel powinien też zająć stanowisko. Ja uważam tak, ponieważ i tutaj przytoczyć zdroworozsądkowe argumenty i wtedy to moje zdanie pokrywa się z prawdą obiektywną. Wtedy jest zasadne mówienie moim zdaniem.
No i wtedy tak się buduje też autorytet nauczyciela,
tak,
prawda?
Bo tak.
Cóż to by był za nauczyciel, który by tylko uczniom wykładał autorytatywnie pewne rzeczy, a uczniowie po prostu albo by się nudzili, albo by się po prostu z tego śmiali, nie dając możliwości, nauczyciel nie dawał im możliwości jakiegoś twórczego zaabsorbowania tych wszystkich rzeczy, które im podaje na lekcjach. To są dość takie ważne sprawy. Jest wielka pokusa, żeby z wysokości jakiegoś tam autorytetu kogoś tam pouczyć bez troski o to, czy w ogóle ten ktoś tym pouczeniem się będzie przejmował w ogóle. Ale takim nauczaniem my świata nie zmienimy.
Tak, na pewno nie można zadekretować bycia autorytetem. To się buduje w ciągu lat i ja widzę na bazie własnego doświadczenia, że konsekwencja w działaniu, stabilność, jeżeli nauczyciel jest zawsze przewidywalny, jest określony i zawsze taki jest, to właśnie buduje autorytet.
Drodzy Państwo, w naszym studiu pani Małgorzata Sagan, polonista, doradca metodyczny gimnazjum numer 16 imienia Fryderyka Chopina w Lublinie. Rozmawiamy o edukacji, o jej stanie w Polsce. Odbiorę kolejny telefon. Słucham Radio Maria. Halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Szczęść Boże. Ja chciałem się włączyć do
tak?
rozmowy.
Bardzo proszę, może swoje imię proszę podać.
Bogdan.
Witamy panie Bogdanie. Przyciszmy troszeczkę radio, żeby nie przeszkadzało w rozmowie i słuchamy pana. Co pan ma do powiedzenia na ten temat?
Ja odnośnie rozmowy z panią profesor. Po prostu ja też mam średnie wykształcenie. I mam lat 55, ale to było trochę inaczej, trochę nas inaczej uczyli, trochę była inna dyscyplina. Uczeń nie miał swojego zdania, nigdy nie powiedział, że moim zdaniem. I mi się wydaje, że chyba wyszliśmy bardziej wykształceni, bo była większa dyscyplina, a uczeń nie narzucał swojego zdania. A w tej chwili to albo uczeń się godzi z nauczycielem, albo nie. Taka jest prawda.
Ale czy pana na lekcjach nikt nie pytał, co wy myślicie na temat wiersza Mickiewicza, na przykład o tym, jak tam świte zianka, czy coś tam?
Raczej to było trochę inaczej. Nauczyciel powiedział i to trzeba było przyjąć za rzecz świętą.
Aha.
I nie uważam, żeby były takie dyskusje. Moje dwie córki skończyły studia. I całkiem to jest inne nauczanie i może to jest bardziej luźne, ale to jest nie dla wszystkich skuteczne.
Aha.
Według mnie. Ja to uważam, że jest po prostu za mała dyscyplina w szkole dla ucznia. Po prostu nie to, żeby był uczeń bity, ale powinna być dyscyplina i trochę inaczej uczeń by przyjmował. A w tej chwili to jest to trochę mi się to nie podoba.
Znaczy ta dyscyplina, ta mała dyscyplina charakteryzuje się tym mniejszym szacunkiem dla nauczyciela. Tak mi się
Oczywiście,
wydaje.
Oczywiście, że tak. W tej chwili nauczyciel się boi ucznia i nie wie, czy uczniowi się sprzeciwić, czy przyznać mu rację. W większości tak jest. Już począwszy od gimnazjum, ja to obserwuję i to jest coraz gorzej.
No już muszę panu powiedzieć, że już nawet w szkole podstawowej nauczyciel ma wysłuchać każdej opinii, każdego zdania. No i raczej powinien używać bardzo eufemistycznego języka, jeżeli chce uczniowi wykazać, że jednak jego opinia rozmija się z rzeczywistością realnie istniejącą. Tutaj przypomina mi się taka sytuacja, o której opowiadał mi mój kolega, która nabrała charakteru anegdotki. Mianowicie, kiedy uczeń na jego lekcji historii stwierdza, że w bitwie pod Grunwaldem dowodził Adolf Hitler, to wtedy mój kolega właśnie w duchu tego eufemistycznego rozmawiania z uczniem mówi, no synku, chyba troszeczkę się pomyliłeś. Na co uczeń odpowiedział, ale ja mam prawo do własnego zdania, proszę pana. Więc no tak to wygląda, już w szkole podstawowej. Pan ma wiele racji. Myślę, że tutaj w wypowiedzi pana jest intencja tak zwanej dyscypliny myślowej, dyscypliny takiej wewnętrznej, intelektualnej. Kiedyś, proszę pana, mówiło się o tak zwanej Kinderstubie. I to się przekładało zarówno na działania zewnętrzne ucznia, ale i na pewną dyscyplinę wewnętrzną. Ja to mówię swoim uczniom, że jeżeli wchodzimy do klasy i zaczynamy od ustawienia równiutko ławek pod rząd, uporządkowania swoich rzeczy, aby plecaki nie leżały po kotem gdzieś tak w taki sposób, że nauczyciel musi slalomem iść między rzeczami uczniów, tylko mają być na swoim miejscu, to ja im tłumaczę, dlaczego tak ma być. Bo to się wzajemnie warunkuje. Porządek wokół mnie wywołuje, że ja porządkuję również swoje wnętrze. I to w tym, o czym pan mówi, polega na tym, że młody, dojrzewający człowiek, dziecko, potem gimnazjalista, potem licealista, powinien najpierw istotnie chłonąć jak gąbka tą rzeczywistość, która wokół niego jest.
Oczywiście.
Prawda? A dopiero potem jakoś się do tego ustosunkować, gdy dojrzeje do tego. Stąd nie bez powodu. No, mówimy o egzaminie dojrzałości. Tylko jakiej dojrzałości?
Właśnie.
Prawda?
W tym jest rzecz i to bardzo mi się nie podoba. Bo ja już wspomniałem, moje dwie córki studiowały, aktualnie studiuje trzecia córka, ale po prostu z domu wyniosła coś innego. Ja nie słyszę, żeby jakieś takie, a dużo rozmawiamy, żeby po prostu było tak, jak to się słyszy przykładowo w radiu, czy w telewizji, czy na internecie się czyta. No nie, to są bzdury. Dla mnie to są rzeczy niepojętne, że po prostu, żeby uczeń, czy student, czy po prostu, no, czy to na poziomie gimnazjalnym, czy szkoły podstawowej, żeby uczeń wyrażał swoje zdanie.
Tak.
Tak jak pani profesor powiedziała, że uczeń to ma chłonąć, a dyskutować,
tak,
jak już dojrzeje.
Tak. Co więcej, muszę panu powiedzieć, że uczeń, zwłaszcza w szkole podstawowej i potem to widać w gimnazjum, kiedy tak przejmie się tym, że on ma prawo do tego własnego zdania, to za tym idzie przekonanie, że ta jego opinia, ten wyrażony sąd jest właśnie obiektywny i dziwi się, że nauczyciel się z nim nie zgadza. I wtedy trzeba bardzo długo mu tłumaczyć, że owszem, masz prawo do wyrażenia swego zdania, ale ja nie muszę się z twoim zdaniem zgadzać i co więcej, ono nie jest zgodne z prawdą. I tutaj nauczyciel musi włożyć wiele wysiłku. Ja bardzo wiele energii w szkole poświęcam na wyjaśnianie uczniowi takich rzeczy, że o czymkolwiek mówimy, dążymy do stwierdzenia, jak jest naprawdę. Ty masz taki sąd, media podają mnóstwo różnych opinii, ale jak jest naprawdę? No tak, wydaje mi się, że to tak powinno iść. Pan ma wiele racji.
Pani profesor, ja wejdę tu słowo i przepraszam.
Proszę bardzo.
Może źle powiem, może ktoś na to spojrzy inaczej, ale ja uważam, że pomysłodawca gimnazjów to jest poroniony pomysł. On się chyba wstydzi do dziś, co kto wymyślał, bo to jest tak. Zgonienie dzieci z różnych szkół podstawowych, jest to, się robi fala, kto mądrzejszy, wie pani, to się robią grupki, bo dwie poprzednie córki starsze to nie chodziły do gimnazjum, ale najmłodsza chodziła. To jest skandal. Nauczyciel jest spokojny na korytarzu i udaje, że wiele rzeczy nie widzi, bo mu nie wolno widzieć. No to jest taka prawda, bo mu nie wolno widzieć. Że to jest, ogarnia wielki wstyd, żeby po korytarzu w czasie przerwy chodziła policja, żeby chodziła straż miejska. To jest nie do pomyślenia, takie rzeczy. No niestety ktoś się po prostu złapał za tę reformę, ale jej nie dokończył, bo chyba ze wstydu już nic nie mówi, co uczynił. Takie jest moje zdanie. Nie wiem, jak, jak pani profesor patrzy.
Panie Bogdanie, dziękuję bardzo. My się już rozłączymy. Proszę słuchać nas teraz w radio. Dziękuję za te pana wypowiedzi. Pozdrawiamy pana 3 córki i życzymy sukcesów na studiach.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.
Może niekoniecznie powołanie gimnazjów było błędem. Było to nawiązanie do tradycji przedwojennej, tylko dość nieudolne nawiązanie do tej tradycji. Ja bardzo się ucieszyłam, kiedy weszły w Polsce gimnazja, bo mając wiedzę o tym, jakie było znaczenie tego typu szkół przed wojną, jaką rangę miało ukończenie gimnazjum przed wojną, miałam nadzieję, że podobnie będzie teraz. A więc nie same zmiany strukturalne tutaj są winne, tylko sposób przeprowadzenia tych zmian. Proszę zauważyć, że ten wiek gimnazjalny to jest w tej chwili między 13 a 16 rokiem życia młodego człowieka, kiedyś był w szkole podstawowej i problem był ten sam. Dzieci przechodząc z klasy trzeciej do czwartej przeżywały pewien taką trudną sytuację, bo zmieniało się wszystko. Potem mieliśmy czwartą, piątą i mniej więcej szóstą klasę i właśnie w wieku 13 lat następowały pewne zmiany naturalne w procesie rozwojowym takie, że klasa siódma i ósma to już była młodzież, z którą były inne problemy niż te, które były z dziećmi w klasie piątej czy czwartej. Tylko to wszystko się odbywało w murach jednej szkoły i wychowawca był jeden zazwyczaj, od klasy czwartej do ósmej. I w tym sensie może łatwiej było to okiełznać, ponieważ nauczyciel poznał tych uczniów i już wiedział, jak z nimi pracować. Natomiast w gimnazjum nauczyciel ma tylko 3 lata, ale te wszystkie rzeczy, o których pan mówi, to zależy od zarządzania szkołą, od dyrektora, który wie, jak taką właśnie zewnętrzną dyscyplinę wprowadzić. I tutaj w mojej szkole akurat nie mamy takich problemów, bo pani dyrektor dba o te sprawy dyscyplinarne i oczywiście kłopoty są, ale nie ma takiej sytuacji, której byśmy nie rozwiązali i na pewno nie mamy do czynienia z jakimiś wielkimi ekscesami. Więc to jest kwestia zorganizowania i takiego właśnie jak gdyby zewnętrznego opanowania tej młodzieży. Na pewno nie jest to łatwe, ale to nie problem jest nie w samym powołaniu tego typu szkoły, tylko w sposobie jej zorganizowania.
No cóż, pani redaktor, nasz czas powoli dobiega końca, już prawie za 10 druga. Można by wiele mówić o edukacji i ja cieszę się z tych telefonów, kiedy tak rzeczywiście z wielkim zaangażowaniem, zainteresowaniem i bardzo rzeczowo, spokojnie nasi słuchacze się wypowiadali na ten temat. I tutaj, tak jak nasza pierwsza rozmówczyni, jedna z pierwszych powiedziała, więcej takich tematów. To ja jeszcze raz zachęcam do sięgnięcia po artykuły autorstwa pani Małgorzaty Sagan w naszym dzienniku, czy też w miesięczniku Nasza Rodzina, czy może zaraz sprawdzę na internecie, czy coś jest takiego. Na pewno nasz dziennik gdzieś tam drukuje.
Tak. No jeśli można, w Lublinie wychodzi taki periodyk Zeszyty społeczne KIK-u, Klubu Inteligencji Katolickiej. To jest rocznik i tam również każdego roku można znaleźć moje materiały. Także zainteresowanych odsyłam.
Także zapraszamy, sięgajmy po to. Oczywiście my z panią Małgorzatą Sagan na pewno jeszcze nie raz na antenie się spotkamy.
Myślę, że tak.
Za to dzisiejsze spotkanie serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I wszystkiego dobrego życzę, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem, szczęść Boże.
Drodzy Państwo, naszym gościem była pani redaktor Małgorzata Sagan, polonista, nauczyciel polonista, doradca metodyczny Gimnazjum nr 16 imienia Fryderyka Chopina w Lublinie.